Nie lubię poniedziałku. Niedzielny program terapeutyczny.
Monika Białek, witam Państwa i cieszę się, że ten wieczór postanowiliście spędzić z Radiem Vox. Dzisiejszy program jest efektem inspiracji. Kilka dni temu natknęłam się na artykuł, który opisywał zależność między wyborem zawodu czy wykonywanej pracy, a temperamentem. I pomyślałam sobie, że to właśnie pewnie dlatego niektórzy za żadne pieniądze nie siedzieliby za przysłowiowym biurkiem, a dla innych jest to wymarzona posada. Moim i Państwa gościem jest pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona i trenerka rozwoju efektywności osobistej. Jeszcze dodam, że ja jestem przekonana, że temperament pani Doroty zupełnie nie mieści się za biurkiem. Witam.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
To prawda, prawda?
Tak, za biurkiem byłoby mi trudno, aczkolwiek czasami lubię się skupiać i pracować w kompletnej izolacji, ale bardziej to dotyczy jakichś przemyśleń umysłowych albo całkowicie się unieruchomić, aczkolwiek maksymalnie na 2 godziny.
Tak, tak. Temperament w pracy to temat dzisiejszego programu. Pani Dorato, proszę tak łopatologicznie wręcz na początek wyjaśnić, czym jest temperament, co o nas mówi?
Temperament jest dyspozycją układu nerwowego do szybkości reagowania na to, co się dzieje.
Łopatologicznie prosiłam.
Tak. To jest w zasadzie coś takiego, to oznacza pewien rytm funkcjonowania, można by powiedzieć. Mhm. Są osoby, które funkcjonują bardzo wolno, są osoby, które funkcjonują w średnim tempie i osoby, które funkcjonują bardzo szybko. I generalnie wystarczy rzut oka, żeby wiedzieć, w jakim tempie ktoś chodzi na przykład, jak się porusza, jak szybko reaguje. Wystarczy spojrzeć na kierowców na przykład również. Tam dokładnie zobaczymy, jaki to jest temperament i czego możemy się spodziewać.
Linią 522 jeździ na pewno choleryk. Rozumiem, że temperament decyduje o tym, jak się będziemy zachowywać, reagować w każdej sytuacji, niezależnie właśnie od sytuacji właściwie, od miejsca, od czasu, od osób, które nas otaczają?
Raczej tak. Jest to pewna tendencja, czyli coś, co w nas siedzi i powoduje, że i coś, co nas napędza w określony sposób. Można by to też nazwać swoistym takim motorem albo energią. Czasami mówimy, że ktoś ma za dużo energii albo zbyt szybko reaguje. Często pojęcie temperamentu wiąże się jeszcze z takimi reakcjami wybuchowości na przykład, albo dystansu do czegoś i powstrzymania się. Trochę to ma ze sobą wspólnego, aczkolwiek do tego dochodzą jeszcze rzeczy związane ze sposobem, uczeniem się sposobu reagowania. Więc kiedy spojrzymy na ludzi, będzie to znacznie bardziej skomplikowany obraz niż tylko sam temperament. Jednakowoż on jest gdzieś u podłoża, w związku z tym stanowi dla nas taką bazę i punkt wyjścia.
Wiąże się to z genami, z tym, co jest jakby od początku w nas wpisane, czy temperament możemy nabywać?
Temperament wiąże się z tym, co jest w nas wpisane, czyli można by powiedzieć, że człowiek rodzi się albo wolny, albo szybki. Kiedy chcemy na siłę na przykład przyspieszyć kogoś, najprawdopodobniej nic z tego nie będzie. Pogubi się, zdenerwuje, wpadnie w panikę, ponieważ nie jest to jego tempo. Popędzanie kogoś w ten sposób jest bezcelowe. Ja mam brata, który zawsze był wolno reagującym dzieckiem, po prostu taki jest i taki jest do dzisiaj. W swoim tempie potrafi wszystko zrobić, robi to dłużej i dokładniej na przykład.
Pewnie tak.
To jest bardzo ciekawe, że on jest dużo bardziej dokładny niż osoby, które są szybkie i powiedzmy mają tendencję do robienia czegoś powierzchownie. Mhm.
Ale to oznacza też, że nie ma złych i dobrych temperamentów, prawda? Bo w każdej cesze tak naprawdę są te dwa zwierciadła. W czymś to przeszkadza i w czymś pomaga.
Dokładnie tak jest. Mamy wyposażenie, można by powiedzieć, zasoby wewnętrzne, także i temperament, które powodują, że do czegoś świetnie się nadajemy, mówiąc krótko, a do innych rzeczy zupełnie się nie nadajemy. Więc ważne jest, żeby wybierając w życiu to, co chcemy robić, sposób aktywności, bycia z ludźmi, zachowania, reagowania, budowania relacji, także dopasować do tego, bo inaczej będziemy się męczyć, krótko mówiąc.
Mhm. Ale fajne w ogóle w tym zagadnieniu jest to, że temperament jest wolny od wszelakich masek, że to jest właśnie nasze najprawdziwsze ja, bo tego w żaden sposób, a przynajmniej jest bardzo trudno to ukryć.
Tak, tak. Mhm. To jest prawda.
Czy temperament to samo, co charakter, cechy osobowości? Jak to się w ogóle ma do siebie, jak się to rozróżnia?
Temperament jest jedną ze składowych charakteru i cech osobowości. Do tego dochodzi mnóstwo strategii, których się uczymy, strategii zachowań, strategii reagowania, uczymy się od środowiska, nabywamy tego. I to jest w powiązaniu z temperamentem całym naszym kolorytem, całym naszym obrazem, który potem okazujemy na zewnątrz. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, jaki nazywa się to system reprezentacji, czyli czy decyduje u nas sposób odbioru świata wzrokowy, słuchowy czy kinestetyczny. I to jest ciekawe w związku z temperamentem, bo to już zupełnie determinuje sposób patrzenia na świat, reagowania, wybierania zawodu i także talentów do wykonywania pewnych prac, bądź bycia beztalenciem w różnej sprawie.
Wyróżni się cztery typy temperamentalne: sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk, ale mogą być też typy mieszane, a nawet na pewno każdy z nas reprezentuje typ mieszany.
Raczej tak, ponieważ trudno powiedzieć, że ktoś jest tylko i wyłącznie cholerykiem albo tylko i wyłącznie flegmatykiem i zawsze, ale to zawsze będzie dokładnie tak samo reagował. Ciekawe, że też siła bodźca wywołuje tak jakby siłę reakcji. To też jest bardzo istotne. W związku z tym, jeśli ktoś jest flegmatyczny, a działają bardzo silne bodźce, choćby emocje, prawdopodobnie zaobserwujemy wyraźne wzmożenie reagowania. Także czasami mówimy, no i w końcu zareagował, prawda? Czyli w końcu coś zrobił, w końcu, bo to oznacza, że tak mocno go poruszyło, że dopiero wtedy był zdolny do przyspieszenia swojej reakcji i bardzo szybkiego sprzeciwienia się, powiedzmy.
W internecie jest mnóstwo testów na to, aby określić swój temperament. Myślę, że warto zrobić, bo też jest to bardzo fajna zabawa. Taki bardzo najbardziej podstawowy, jaki znalazłam i w zasadzie chyba nie do końca mu ufam, to jest taki, że spośród czterech kolorów, żółtego, czerwonego, zielonego i niebieskiego, trzeba wybrać ten, który według naszego odczucia najbardziej nas opisuje. Pani jaki by wybrała?
Ja oczywiście niebieski.
Czyli jest pani melancholikiem?
To jest bardzo ciekawe. Bardzo lubię niebieski kolor, wręcz granatowy. Bardziej kojarzy mi się to z pewnego rodzaju poziomem energetycznym, według różnych innych filozofii i teorii. Nie bardzo wierzę w kolory i temperamenty. To znaczy, można oczywiście znaleźć wiele osób, które świetnie dopasują. I jeśli mówimy o większości przypadków, to być może wyniki tych testów na to wskazywały. Należy to jednak traktować z bardzo, bardzo z przymrużeniem oka.
Tak, tak. Ja też, bo wybrałam żółty, to oznacza choleryka. Uważam, że ta cecha najmniej do mnie pasuje i we wszelkich takich już bardziej szczegółowych testach wyszło w tym jakby najmniej u mnie punktów, więc to wyłącznie zabawa, a warto wejść w te głębsze. One fajnie nas opisują i może wtedy też jakby w zgodzie z naszym odczuciem, jeżeli to się pokryje, to może coś w tym jest. Planując swoją ścieżkę zawodową, trzeba brać pod uwagę różne sprawy, bo i jaki jest rynek, w jakich czasach żyjemy, czego oczekujemy, jakie mamy talenty, tęsknoty itd., itd. Ale powinniśmy wziąć też pod uwagę temperament właśnie. Dlaczego?
Dlatego, że tempo pracy, sposób jej wykonywania, sposób funkcjonowania, rodzaj zajęcia będzie narzucał nam także właśnie coś, co jest związane z szybkością, z energią, z tym, w jaki sposób, jak szybko, jak dokładnie będą na przykład od nas wymagać czegoś. Więc w związku z tym, jeśli nastąpi potężna różnica między tempem wymaganym a tempem danej osoby, to osoba będzie w wyraźnym dyskomforcie ciągle. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś poszukuje pracy, która daje mu dyskomfort, albo długo tam wytrzyma. Potem ludzie są po prostu zmęczeni.
Wypaleni,
bo jeśli są ciągle poganiani na przykład, według nich oczywiście, bo ktoś, kto umie szybko funkcjonować, radziłby sobie tam znakomicie, to wtedy budują takie wyobrażenie, że to jest wstrętna praca, że mają fatalnych szefów. W ogóle jak można tak ludzi
wszystko będzie
robić.
Na nie.
Tak, wszystko będzie na nie, ponieważ to nie odpowiada ich... Bardziej mi jest bliskie określenie tempo funkcjonowania. To jest bardzo ciekawa rzecz. To widać nawet, w jaki sposób poruszamy, powiedzmy, nogą, ręką, kolanem, kiedy patrzymy na ludzi. To jest to tempo, które dokładnie można odwzorować w zachowaniu potem i w pracy. Mhm. Dokładnie tak samo te osoby będą wykonywały wszystko. Mhm.
Za chwilę prześledzimy po kolei wszystkie typy temperamentalne. Zaczniemy od typu choleryka. Ma pani coś w sobie z choleryka?
Zapewne. Myślę, że nawet bardzo dużo, bo dość szybko reaguje na wszystko. Bardzo to sobie cenię, ponieważ to mi pozwala na przykład w prowadzeniu samochodu widzieć, co się dzieje w koło i bardzo szybko reagować na to, co się dzieje na drodze. To mówię o takiej przydatności, a także o tym, że chcę wszystko zrobić. Po prostu mam taką tendencję do zrobienia czegoś już zaraz, zamiast odkładania tego na później, może poczekam, może coś się wydarzy. Nie, od razu. To ma być zrobione, skończone i koniec. I wtedy zabieram się za coś następnego i następnego i następnego. I gdyby ktoś zapytał, no kiedy koniec, to nie ma końca. To dokładnie na tym polega, że ciągle trzeba gdzieś być, coś robić. I to jest fascynujące, przynajmniej dla mnie.
Ale choleryk to też jest taki typ, który jakoś najgorzej się kojarzy, tak? Bo kojarzy nam się z takim krzykaczem, który jakby do wszystkich ma jakieś pretensje i tak naprawdę ten wybuch złości jest niekontrolowany i bardzo nieprzyjemny.
I to jest to, co mówiłam, że oprócz tego uczymy się z zachowań wielu w ramach typów. Jeśli do tego nauczy się ktoś taki okazywać w pewien sposób swoją złość wszystkim naokoło, to trochę to jest skojarzone z temperamentem, czyli na pewno zareaguje szybciej niż ktoś inny, zanim się odezwie, ale to, w jaki sposób reaguje, to już jest sprawa jego wychowania. Czyli tego, wyboru. Czego się nauczył, wyboru. Mhm. I to trzeba powiedzieć, że wobec tego człowiek nie pozostaje bezsilny, czyli może coś z tym zrobić, może zmienić swoje zachowanie, bo jeśli ktoś powie, ja już taki jestem, prawda? To jest takie usprawiedliwienie, tak? Ja mam taki charakter, taki się urodziłem. Otóż nie, nabyłem. Urodziłem się jedynie z dyspozycją, a nabyłem wszystkiego, co może być bardzo pozytywne i równocześnie bardzo negatywne.
Choleryk sprawdza się w akcji. Typ przywódczy?
W pewnym sensie tak, chociaż przywódczy może bardziej, kiedy trzeba prowadzić drużynę strażacką, myślę sobie, do pożaru. I wtedy może to być dobry typ przywódczy. Poza tym, co ciekawe, może kiedy ma ludzi o podobnym tempie funkcjonowania, będzie również świetnie funkcjonował, ale kiedy ma ludzi, którzy dużo wolniej funkcjonują,
nie dogada się z flegmatykiem.
Tak jakby odstawał i wtedy nie będzie wzorem dla tych ludzi, będzie raczej kimś, kto ich będzie męczył. Więc można przypisać cechy przywódcze, myślę, że bardziej cechy takiej osoby działającej.
Czyli na dłuższą metę to nie jest dobry szef.
Trudno też tak powiedzieć, bo pytanie, w jaki sposób się zachowuje i co umie. Może być sam w sobie taki, natomiast mieć bardzo dużo umiejętności, które będą mu w tym pomagać, żeby funkcjonować razem z ludźmi. Bywa często tak, że właśnie widać, że szef już jest 10 lat świetlnych do przodu, a ludzie jeszcze nie nadążają. I wtedy szefowie powinni tak jakby dopasować swoje tempo do ludzi także. Wtedy będą mogli pójść, ludzie pójść za nimi.
Ponieważ choleryk potrzebuje ciągle nowych wrażeń, czy to oznacza, że też często będzie zmieniał pracę?
To jest możliwe pod warunkiem, że ta praca będzie go nudziła, czyli tak jakby na jego obrotach będzie zbyt wolna. Wtedy oczywiście rzuca takie zajęcie, bo mówi, że po prostu nudy, nie ma co robić. Więc no właśnie, bo są osoby, które się nudzą, kiedy nie mają zajęcia.
Jakie zawody są stworzone dla tego typu?
Myślę, że zawody związane z ruchem, w sensie takim, że trzeba poszukiwać nowych możliwości, ciągle gdzieś być, ciągle myśleć o tym, co mogę zrobić jeszcze, poruszać się, na przykład zawody, które wymagają mobilności dość dużej, wymagają dużego wysiłku, szybkiego reagowania na zmiany, na wszystko, co się dzieje wkoło. Myślę, że te osoby będą w tym miały się znakomicie.
To może być też typ dobry na kryzys, prawda? Bo wymaga, on chce być skutecznym, chce przezwyciężać pewne trudności, a teraz jak znalazł?
Zdecydowanie tak. Pod warunkiem, że taki choleryk ma jeszcze odpowiednie strategie, czyli ma strategie takie widzenia celu zamiast określania samych przeszkód. Wtedy, bo jeśli ktoś taki ma wizję przeszkód, to będzie miał owszem aktywność skierowaną właśnie ku temu, żeby wynajdywać same kłopoty i coraz więcej stwarzać ludziom problemy, na przykład walczyć z nimi też. Będzie, jeśli ktoś taki jest na sprzeciwie do reszty, to także będzie miał tendencję do ciągłego wojowania i to wojowanie będzie dla niego fajne. Natomiast jeśli to będzie drugi kierunek, wtedy prawdopodobnie na kryzys rewelacji.
Czyli temperament plus wiedza plus doświadczenie plus dobre wychowanie to jest to, co warto jakby zaproponować z siebie innym.
Zdecydowanie tak.
A na co powinien uważać choleryk?
Myślę, że mieć świadomość, że właśnie jest kimś, kto reaguje szybciej niż cała reszta i w związku z tym patrzeć wkoło siebie i zauważać, w jakim tempie funkcjonują ludzie i umieć się dopasować do tego tempa innych osób. To jest coś, co jest bardzo ważne, bo wtedy będzie można nawiązać tę samą relację.
Z temu dostałam od pani Marty mail. Pani Marta jest związana z agencją reklamową i napisała, że szefowa zarzuca jej często, iż jest zbyt flegmatyczna, bo za dużo czasu poświęca na wykonanie zadania, co zdaniem pani Marty nie jest minusem, a zdecydowanym plusem. Pomyślałam sobie, że w przypadku pani Marty może po prostu to wskazywać właśnie na dokładność, o której pani mówiła, mówiąc o swoim bracie. I w zasadzie to jest bardzo dobry pracownik, tylko może niekoniecznie właśnie do agencji reklamowej.
To jest bardzo dobry pracownik do wykonywania rzeczy bardzo dokładnie i precyzyjnie. I teraz ważne jest, żeby na przykład pani Marta mogła określić ze swoją szefową poziom dokładności wykonania tego zadania.
Oczekiwanie.
Być może, tak, być może w ogóle szefowa nie potrzebuje aż takiej dokładności. Natomiast w świecie pani Marty i w jej sposobie działania trzeba to zrobić powoli i dobrze. Osoby tak mówią, więc w związku z tym potrzebuje więcej czasu. Czas tu będzie ciekawym miernikiem właśnie, tak jakby określenia, w jakim czasie ktoś jest w stanie to zrobić, cokolwiek. Więc jeśli szefowa uznaje, że zbyt dużo i, jak to powiedziała, że jest zbyt flegmatyczna, oznacza, że to tempo pracy prawdopodobnie ma wolne. Warto, żeby panie uzgodniły, jaki poziom dokładności i precyzji wymagają wzajemnie od siebie i wtedy się super będą domawiać ze sobą. Nie wiem, co dokładnie robi pani Marta i jak jej praca wymaga jakiej szybkości reagowania na wszystko. Bo być może jest to rzeczywiście problem, czy w agencji reklamowej, gdzie trzeba być mocno mobilnym, taka osoba będzie miała komfort pracy.
Może wystarczy przesunąć jakby na inne stanowisko właśnie.
Zdecydowanie tak, więc warto porozmawiać o tym, bo no obydwie panie, jak rozumiem, wolałyby być w dobrym porozumieniu ze sobą w tej sprawie.
Flegmatyczny i tutaj jest skojarzenie rozlazły, ale to zupełnie tego nie oznacza.
To zupełnie tego nie oznacza, bo patrzymy ze swego punktu widzenia, ze swego temperamentu także, więc jeśli ja robię coś szybko i widzę, że ktoś robi wolniej, to wtedy zaczyna się we mnie coś tam dziać i właśnie zaczynamy oceniać taką osobę, czyli dawać jej różne pejoratywne przymiotniki, na przykład rozlazły. To jest po prostu takie tempo funkcjonowania. Kiedy trzeba będzie coś zrobić dokładnie, to ta osoba będzie znacznie lepsza ode mnie. Zdecydowanie to wiem, ponieważ dokładnością nie grzeszę, krótko mówiąc, więc ważne jest, żeby docenić też to, że inni ludzie potrafią być tak precyzyjni. I rozumieć nasze różnice, to jest jedna z podstawowych
to bogactwo.
Rzeczy. To jest bogactwo, tak.
Ale rzeczywiście w tych czasach określanych jako szybkie czasy, takie osoby mogą mieć duże trudności, żeby się odnaleźć, bo też taką drugą cechą jest taka byle jakość, niestety często postępująca. I tak jakby te osoby nie bardzo mają się jak w tym osadzić.
To prawda, oczekujemy szybkiego podania jedzenia, wiadomo, że szybki to jest fast foody wszelkiego rodzaju, wiadomo jakiej jakości to jest, jeśli chcemy dostać dobre jedzenie, to ktoś je będzie przygotowywał długo, jeśli zrobi to szybko, będzie byle jakie najprawdopodobniej, więc możemy na podstawie nawet zwykłej rzeczy, jedzenia, określić, jak bardzo przydatne są osoby, które robią coś dokładnie i powoli, kiedy to daje pewien określony rezultat.
Wśród swoich pracowników ma pani flegmatyków? Chyba nie bardzo.
Mam ludzi, którzy funkcjonują wolniej ode mnie, znacznie, tak to wygląda. Natomiast chyba nie całkiem są to flegmatycy, ponieważ ich sposób reagowania jest taki, że mija, powiedzmy, parę minut i robią, więc rozumiem, przyzwyczailiśmy się. Tak, to jest taka rozbiegówka, można by powiedzieć. Przyzwyczailiśmy się do siebie i jest okej. Może nawet lepiej, że tak robią. Tak sobie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo jest to inaczej niż ja, na przykład.
Mhm. Gdzie flegmatyk jest mile widziany?
We wszystkich pracach i zawodach związanych z kontrolowaniem czegoś, śledzeniem, znajdywaniem błędów, precyzją wykonania i podejściem takim do czegoś bardzo, bardzo wnikliwym.
I z sercem?
I z sercem, tak można by powiedzieć. Chociaż może cholerycy też podchodzą z sercem do pracy, natomiast będzie to zupełnie, zupełnie inny rodzaj pracy. Mhm. Tam, gdzie chcielibyśmy, żeby ktoś się nad nami pochylił, zauważył, że to jest nam potrzebne, że to jest, że jesteśmy dla kogoś ważni. Natomiast cholerycy zdecydowanie tam, gdzie trzeba szybko reagować, czyli we wszystkich serwisach, powiedzmy, gdzie tak, klient oczekuje szybkiej reakcji.
Daj Boże,
reakcji.
Żebyśmy mieli choleryków tam, gdzie trzeba tak, szybko załatwić.
Szybkiej reakcji, zanim inne osoby znajdą, poszukają i tak dalej, tu ma być już, zwłaszcza tam, gdzie człowiekowi dzieje się nieszczęście. Więc w związku z tym, jeśli pani w pogotowiu siedzi i przyjmuje zgłoszenie i jest powoli, spokojnie, imię i nazwisko, adres i po kolei wszystko, prawda? A ludzie po drugiej stronie są w potrzebie, to tam trzeba kogoś, kto funkcjonuje na znacznie wyższym poziomie energetycznym.
Bo odbierane jest to wtedy jako lekceważenie, prawda?
Tak, tak. Mimo, że ona nie lekceważy, ona po prostu tak ma i ma coś, co robi dokładnie właśnie. A wtedy oczekiwalibyśmy od wszystkich służb szybkiego reagowania, właśnie szybkiego reagowania. Dokładnie tak to jest. Nawet można to zaobserwować bardzo wyraźnie.
Zawody niewskazane dla flegmatyka to akwizytor, menadżer, pilot wycieczek turystycznych, sprzedawca, handlowiec, policjant, dyrektor przedsiębiorstwa.
Dokładnie tak. Zdecydowanie, ponieważ to chodzi o szybkość reagowania na to, co się dzieje wkoło.
Pani Marci, życzymy powodzenia. Jak trzeba, będzie trzeba zmienić pracę, ale najpierw pogadać z szefową.
Zdecydowanie.
Uwzględnić predyspozycje, prawda? Za chwilę mówić będziemy o sangwinikach. Na temat sangwiników możemy powiedzieć na pewno, że są rzeczowi, racjonalni, swoje działania lubią planować i realizować krok po kroku, a opanowanie i spokój towarzyszą mu nawet w sytuacjach krytycznych. Brzmi nieźle.
Tak, i można by powiedzieć, że postawa trochę cyborga, prawda? Że zachowanie spokoju w różnych sytuacjach, czyli trochę dystansu do tego, zanim zacznę reagować, czyli zanim się włączę w coś, to przeanalizuję, co się dzieje, w jakim celu to jest. Więc taki odroczenie, odrobinę reakcji daje mi czas na to, co mogę zrobić w tym czasie, czyli na decyzję, jak rozwiązać i jak rozegrać. Bardzo, bardzo dobra pozycja do tego, żeby rzeczywiście być w każdej sytuacji w odpowiedniej strategii, tak można by powiedzieć, żeby obrać odpowiednią strategię rozwiązania do sytuacji. To najprawdopodobniej sangwinik ma największe szanse tutaj.
Czyli będzie najlepszym menadżerem, kimś, kto odpowiada za rozwój firmy, ktoś, kto myśli długofalowo?
Zdecydowanie tak, ponieważ ma i trochę dystansu i zaraz potem także działanie, czyli ma zdolność do oceny sytuacji i i później do wykonania, bo część ludzi ma zdolność do oceny i także niewykonania. ponieważ wiedzą, dobrze, co zrobić i nie robią, tak. Sangwinik będzie robił.
Ale sangwinik też nie lubi ujawniać swoich emocji, uważa, że to, co irracjonalne, zupełnie go nie dotyczy, w zasadzie chce operować na faktach, na konkretach, więc sangwinik nie będzie dobrym partnerem życiowym, a już na pewno dla takiej osoby, która oczekuje czułości, bliskości.
Myślę, że może być też czułość i bliskość tutaj. Natomiast co oznacza takie okazywanie emocji, czyli tak jakby w każdej sytuacji muszę się cieszyć, muszę, nie wiem, reagować złością, czymkolwiek. Czasami ludzie tego oczekują. No pokaż, że się na przykład wkurzyłaś. No i
że się przejmujesz.
Że się przejmujesz. Dobre pytanie, po co? Bo to jest bardzo dobre pytanie. I co z tego wyniknie, prawda? Natomiast myślę, że kiedy taka osoba również sobie uświadomi, że jest potrzeba okazywania komuś pozytywnych emocji, czasami nawet i negatywnych, to racjonalnie po prostu to zrobi. Znowu wracamy do tematu rozumienia siebie, że ja tak mam,
ale inni.
Tak, inni czegoś potrzebują.
To nie lubi sangwiników.
Pewnie cholerycy, bo to jest taki zbyt duży dystans do tego, że jak tu właśnie powiedziałam, że nazywana jest taka osoba cyborgiem. Jak ktoś może się tak zachowywać zawsze racjonalnie? To jest ciekawe, że z cholerykiem wiąże się takie pojęcie spontaniczności. Myślę, że sangwinikowi można przypisać, że ta spontaniczność u niego kuleje. Często ludzie mówią, że takie osoby nie są spontaniczne, co oznacza, że nie reagują tak jakby nieracjonalnie na to, co jest, a przeciwnie, reagują racjonalnie na to, co jest. Czyli z pełną świadomością się będą cieszyć, tak jakby zaplanowane jest to w scenariuszu.
Czyli z entuzjazmem u niego kiepsko?
To może nie z entuzjazmem, ale z takim szybkim okazywaniem emocji na przykład i szybkim, że czasami ludzie wpadają na jakiś pomysł, no dobrze, że w ogóle fantastycznie. Taki musi bardziej stwierdzić, że to jest racjonalne i że to jest do czegoś potrzebne.
Czyli jeżeli mówi komplement, to najprawdopodobniej zastanawiał się nad tym przez ostatnie 2 tygodnie, czy rzeczywiście tak jest, jest to sprawdzalne i się powtarza.
Może 2 tygodnie zbyt długo, ale powiedzmy. To jest tak, jak powiedziałam, odroczenie pewnego rodzaju reagowania, czyli wiem, co będzie w finale. W związku z tym zaczekam.
Czy jest to taka bardziej męska cecha?
Myślę, że nie, że ja znam bardzo wielu mężczyzn bardzo emocjonalnych i taką mam teorię, że mężczyźni są bardziej emocjonalni
tylko
od kobiet.
Tylko się ukrywają.
Nawet jeśli chodzi o budowę mózgu, to kobiety mają więcej połączeń nerwowych, co oznacza, że lepiej sobie radzą z emocjami i szybciej je przetwarzają. Natomiast panowie z kolei się uczą, to jest sprawa wychowania, jakby nie okazywać tych emocji. Chłopakowi się mówi nie płacz, tak jakby to było coś złego.
Nie bądź babą.
Tak, bo nie bądź babą i potem uważa, że to jest w ogóle nie w porządku. Natomiast widać, po czym widać emocje, nie trzeba nic mówić, widać po zmianie koloru skóry na twarzy, wszędzie po tym, że się robi bardziej matowa albo bardziej taka szklista, po tym, że się człowiek czerwieni, bo rozszerzają się naczynia krwionośne i adrenalina się podnosi. Wtedy już widać, że są emocje. Niekoniecznie trzeba do tego krzyczeć albo objawiać je w jakiś inny sposób. Także patrząc na kogoś, możemy zobaczyć, jak szybko zareaguje na to, co się
choć
dzieje.
Tego nie okazuje.
Choć tego nie okazuje w sensie werbalnym.
Co sangwinik powinien w sobie rozwijać? Jakie dobre cechy i czego się powinien uczyć?
Właśnie takiego rozumienia, że inni potrzebują szybkiego zareagowania na coś i okazywania emocji i czasami odrobiny szaleństwa w postaci, że nie wszystko musi być racjonalne i można się czasami cieszyć, dobrze bawić a czasami nawet zezłościć porządnie i wykrzyczeć. To też jest ważne dla naszego organizmu, bo blokowanie takich rzeczy powoduje później różnego rodzaju schorzenia.
Czyli to wyrażanie emocji w obrębie każdego typu jest konieczne.
Tak, wiele nurtów terapeutycznych zaleca na przykład wykrzyczenie się. To jest takie wykrzyczenie swoich emocji gdzieś, oczywiście neutralnie. Często ludzie tego potrzebują, bo tłamszenie czegoś w sobie powoduje, że w tym ciele
zbiera się. Eksploduje w ten czy inny sposób. Został nam jeszcze jeden typ. Melancholik to typ reprezentujący osoby bujające w obłokach.
Tak się kojarzy nazwa, melancholia, prawda? I myślę, że to może być taki typ reprezentujący osoby marzycieli, takich, którzy bardzo chcą czegoś więcej, bardzo chcą być ponad wszystkim. Myślę, że bardzo fajny typ temperamentu, ponieważ ja mam taką przyjaciółkę, która można by powiedzieć, że buja w obłokach. Ona zawsze żyje w innym świecie, który dla niej jest realny, w takim, gdzie ona jest gwiazdą. I to jest fantastyczne, ponieważ stwarza sobie taką rzeczywistość, która w jej świecie powoduje, że ona jest zadowolona. Potrzebujemy ludzi z marzeniami i z bujaniem w obłokach trochę, bo oni też mają ciekawe pomysły, zupełnie oderwane często od rzeczywistości, w związku z tym mają możliwość zmiany. Mhm.
Ponoć melancholik właśnie pięknie marzy, ale niekoniecznie te marzenia przekłada na rzeczywistość, niekoniecznie te marzenia wywołuje w rzeczywistości. Że to, co w głowie mu wystarcza, sukces zawodowy niekoniecznie.
Tak, to jest to, co powiedziałam, że oprócz tego, że coś wymyślamy, to jeszcze warto to realizować. I do tego przydałby się ten temperament napędzający, czyli to, co powoduje, że uruchamiam działanie w tym kierunku. Mam świetne projekty, świetne pomysły i uruchamiam działanie. Natomiast co ciekawe, Walt Disney w swojej firmie podzielił ludzi na takie trzy grupy. Była grupa marzycieli, która miała za zadanie wymyśleć wszystko, co jest możliwe, niekoniecznie to realizować i mieć bardzo odlotowe pomysły. Myślę, że oni świetnie by tam funkcjonowali, bo siadali sobie z odchyleniem głowy do tyłu i bujali w
obłokach. Piękna praca.
Tak, mieli bardzo fajne pomysły. Druga grupa to byli realiści. Można by powiedzieć, że sangwinik wchodzi tutaj, ewentualnie czasami jeszcze choleryk troszkę z flegmatykiem. I badali, jak wdrożyć te niesamowite pomysły, czyli opracowywali taki plan. I trzecia grupa to byli krytycy, czyli tacy, którzy się znęcali nad tym i twierdzili, w jaki sposób tego się nie da zrobić, jakie przeszkody będą na tej drodze. I to powodowało, że powstały bardzo fajne projekty w tej kolejności, nie w innej, dokładnie w takiej. Okazuje się, że Walt Disney wiedział, w jaki sposób wykorzystać także temperament ludzi.
I wiedział też to, i powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. To kolejna taka sytuacja, która mówi o tym, że tak naprawdę wspólnota ludzi, jak zwał, tak zwał zresztą, jest czymś fantastycznym, bo tak naprawdę właśnie możemy i siebie uzupełniać, i możemy nie rezygnować z marzeń, bo my możemy wymyślić, a ktoś może to zrealizować.
Zdecydowanie tak. Inni ludzie są ciekawi, tacy sami jak ja są mało ciekawi, bo już znam siebie. Więc jeśli mogę się czegoś nauczyć od innych, także szybkości reagowania albo spowolnienia odrobinę robienia czegoś, może to być bardzo ciekawe doświadczenie życiowe. W ogóle uczenie się zachowań jest bardzo dużą możliwością. Można powiedzieć, że jest antidotum na temperamenty i na wszystko. Możemy w pewnym sensie przystosować się do rzeczywistości, warunek, że chcemy i obserwujemy, jak inni ludzie to robią. Nie jesteśmy bezsilni wobec własnych losów.
Pewnie wśród melancholików nie znajdziemy matematyków, osób, które operują sobie w tabelkach. Pewnie są to osoby, które potrzebują mieć świetną atmosferę w pracy i wśród ludzi, bo niekoniecznie łatwo znoszą krytykę.
Tak, tak rzeczywiście może być. Natomiast czy to przeszkadza zdolnościom matematycznym? Nie wiem. Nie wiem, musiałabym
można marzyć o nowych wzorach.
Tak, bo co ciekawe, większość odkryć naukowych powstała tak jakby w oderwaniu od rzeczywistości. Czytamy, że ludzie mieli sny, w których ujawniły się rozwiązania. Czyli ludzie byli tak jakby w innej rzeczywistości, ci prawdziwi odkrywcy. I myślę sobie, że że to jest możliwe, połączenie takich dwóch rzeczy, bo ciekawe, jak ludzie wielcy zostają wielcy naprawdę, czyli jaki mają temperament. Mhm.
Ponoć wśród geniuszów właśnie najwięcej jest z typu melancholików.
Myślę, że tak. Myślę, że Michał Anioł był melancholikiem.
Miałam właśnie o niego panią zapytać.
Tak, zdecydowanie, ponieważ marzył, tworzył projekty i był tak jakby w oderwaniu od świata, natomiast także to wszystko realizował w swoim tempie. On się tak naprawdę oparł 6 papieżom, więc i wszystkim przeszkodom, które w jego życiu były, gdyby to był ktoś, kto ma połączenie z rzeczywistością, można by powiedzieć, to prawdopodobnie jego geniusz byłby sprowadzony do zarabiania pieniędzy, tak jak to robiło wielu innych. Mm-hmm. Oczywiście także powstałyby wspaniałe dzieła, aczkolwiek pewnie nie tak wspaniałe, nie byłyby to jego dzieła. Natomiast to, że on marzył, w jaki sposób tworzył swoje postacie, kiedy myślał o nich i chodził i stawał się tak jakby tą postacią, a potem szukał marmuru, w którym wiedział, że ta postać jest zaklęta, czyli tak jakby ją wydobywał.
I organizował przewóz i tak naprawdę był kimś, kto wykonywał też część tej pracy, choć pewnie wolałby wyłącznie dłubać w tym marmurze. No,
był również kamieniarzem, bo uczył się od kamieniarzy, w zasadzie wśród nich się wychował, więc świetnie znał się na wszystkim, ale prawdopodobnie rzeczywiście był melancholikiem.
Mhm. Tak mi to do niego pasuje, zdecydowanie. Jakie zawody poleca pani melancholikom?
No właśnie takie związane z pewną indywidualnością. To pewnie powinny być zawody mało zależne od innych ludzi i tworzenie czegoś wyjątkowego, typu, nie wiem, galerii sztuki na przykład. Myślę, że tam świetnie taka osoba by sobie radziła. Bycie artystą zdecydowanie. Projektowanie czegoś. To jest coś, co jest niezależne od innych osób, od świata innych osób i tempa ich funkcjonowania. Mhm. Tak jakby stworzenie swojego kawałka, którym taka osoba jest.
Mhm. Niekoniecznie będzie pewnie celebrytem albo gwiazdą filmową, bo niekoniecznie też lubi błyszczeć, niekoniecznie lubi być w centrum zainteresowania. No i ponieważ jest podatny na krytykę, to pewnie ciężko to wtedy znosi.
Zdecydowanie tak. Myślę, że to już jest bardzo, bardzo ciekawy inny aspekt kariera celebrytów. Jak się tworzą takie kariery i od czego są zależne. I ile ofiar, krótko mówiąc, pociąga za sobą tego rodzaju biznes. To jest jakby zupełnie inna historia, gdzie trafiają ludzie bardzo odporni na to, co się dzieje i świetnie sobie radzący lub bardzo mało odporni. Zresztą słynni aktorzy, słynne osoby mówią o tym tak czy inaczej i to jest dokładnie coś, co jest albo zgodne z ich światem, tak jak pani powiedziała, i z ich patrzeniem na rzeczywistość, z temperamentem, ze wszystkim, albo niezgodne i wtedy okrutnie cierpią.
No i są ceną, którą płacą za to, choć pewnie czasem warto.
Ciekawe, jakby to ocenili, ponieważ patrząc na ludzi, którzy zrobili kariery, są popularni, pewnie mówimy fajnie im jest. Pytanie, czy oni tak samo postrzegają swoją rzeczywistość.
Powiedziała pani o Michale Aniele. Jest jeszcze jedna postać, którą pani uwielbia, w jaki sposób podziwia i jest jej ciekawa, to Lech Wałęsa, z tego co pamiętam.
Tak.
Jaki ma temperament?
Myślę, że Lech Wałęsa
się pani uśmiechnęła, niesamowite.
Cholerykiem. I zdecydowanie można to zaobserwować. I w tym jest fantastyczny. Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo naturalny. Natomiast oczywiście ważne jest też, że Lech Wałęsa umie popatrzeć na siebie z dystansu i potem przyznać się do różnych błędów, co rzadko kto potrafi. Powiedzieć, że właśnie tak. I kiedy Wałęsa wyraża swoje zdanie, to wiadomo, że jest to jego zdanie i że reprezentuje swój pogląd. Dla mnie jest to najbardziej niezależna osoba, jaką znam. Niezależna od wszystkich, od wpływów, czyli pozostająca właśnie w swoim świecie. Pewnie dzięki też temperamentowi swojemu, dzięki temu, że kiedyś w taki, a nie inny sposób zareagował, także wiele mu zawdzięczamy. Także zawdzięczamy mu to, że się nie przestraszył, jak wiele innych osób, będąc w bardzo poważnym niebezpieczeństwie. Szczerze powiem, jest to dla mnie niesamowite do zrozumienia, bo kiedy mówimy o sobie, która ma, ma dzieci i to nie dwoje, nie troje, a znacznie więcej. I kiedy ktoś był w takiej, a nie innej sytuacji, na mnie zareagowanie właśnie, czyli pójście, krótko mówiąc, na ryzyko, to jest coś, co uważam, że jest bardzo godne podziwu. Dla mnie fantastyczny człowiek, właśnie w takim kolorycie, w jakim jest.
Choć jest trochę nieokrzesany, przyzna pani.
Cokolwiek to znaczy, tak bym powiedziała, bo kiedy słucham innych polityków, którzy mówią, że są bardziej wykształceni i być może mają się za bardziej kulturalnych, to różnica jest tylko w sposobie wyrażania czegoś. Tak naprawdę, czy powiem oględnie komuś coś, czy powiem wprost, to jest pytanie już o ocenę tego. Myślę, że Wałęsa jest wyjątkową postacią, zupełnie inną, i nieokrzesanie zupełnie mi nie pasuje do niego. Nieokrzesanie mi pasuje do bardzo wielu innych polityków, których pozwolę sobie nie wymienić nazwisk. Takich, którzy napuszczają ludzi na innych ludzi, którzy powodują, że ludzie się nienawidzą, że powodują jakieś podziały i w ogóle podjudzają. To jest dla mnie coś, co jest nieokrzesaniem, bo to jest tak pierwotne, bazowanie na pierwotnych instynktach, więc bardziej myślę o czymś.
Więc nawet tytuł doktora, profesora tak naprawdę nic tu nie zmienia, bo te podstawy są zupełnie zachwiane, prawda?
Pytanie, co daje dla świata, jaką daje energię, co z tego wynika? Myślę, że Wałęsa dał bardzo dużo dobrego dla świata i daje również. Może inni zapytają siebie, jaką ma wartość to, co dają dla świata.
Określony temperament może być darem, ale może być też sporym obciążeniem. Od czego zależy, czym dla nas będzie?
Myślę, że w jakim środowisku się znajdziemy, czyli w kontekście ludzi, którzy nas otaczają, sytuacji. Pytanie, czy nasz temperament wtedy tam się sprawdzi i będzie postrzegany jako coś, co jest bardzo pozytywne, czy też będzie postrzegany jako przeszkoda przez innych ludzi do zrobienia czegoś, wykonania, bycia efektywnym. I wobec tego ważne jest, żebyśmy na przykład szukając zawodu dla siebie, swojego miejsca pracy, bardzo dokładnie sprawdzali, czy to miejsce pracy będzie odpowiadało mojemu sposobowi funkcjonowania. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. I czy ja z moim wyposażeniem będę pasować do tych ludzi? Myślenie o swojej karierze w takim znaczeniu jest bardzo ważne.
Ale jeżeli nasze cechy temperamentu zupełnie nie pokrywają się z marzeniami, z tym, jak siebie widzimy, to co wtedy?
To można trochę marzenia zrewidować, bo jest dobre pytanie, że jeśli chcę być, nie wiem kim, na przykład aktorką, gdybym chciała być, a źle się będę czuć w tym, że muszę się pokazywać, występować,
udzielać rozmawiać wywiadów, tak naprawdę z mediami, robić dobrą minę do złej gry.
Dokładnie tak, więc ważne jest, żeby zadać sobie pytanie, czy jest to spowodowane tym, że jest taka moda i fajnie byłoby, czy jest to coś, ja pytam ludzi, po co chcesz to zrobić? Co ci to dobrego da? Co wtedy będzie z tego fajnego dla ciebie, jaką będziesz mieć frajdę w życiu? I to są pytania, które mogą skonfrontować daną osobę z tym, czy naprawdę to jest fajny pomysł. Czy to rzeczywiście jest coś dla mnie? Czy też jest to sprawa mody? Jest moda na psychologów, na psychologię. Wiadomo, które kierunki są oblegane, prawda? To jest bardzo sytuacja zabawna, ponieważ większość z tych ludzi nie będzie lubiła tego robić później. Ja znam fryzjera, który skończył Akademię Medyczną i zrobił specjalizację, ponieważ rodzice bardzo tego chcieli. Zrobił to, powiedział, dla was już teraz zrobiłem, a ja całe życie chciałem być fryzjerem. I tak też jest. Bardzo zresztą jest dobrym fryzjerem, więc świetnie się czuje w tym, co robi. Właśnie jest trochę melancholikiem tej całej historii. Natomiast tam to go zupełnie nie obchodziło, więc kiedy, mimo że prestiż zawodu lekarza był duży i jest w dalszym ciągu, więc wobec tego myślenie o tym, że fajnie sobie zostanę, ludzie będą mnie podziwiać, a nie czy będę to robić dobrze.
Pewnie też ważna jest odpowiedź na te pytania, o których pani mówiła, w tym sensie, że jeżeli, nawet jeśli nie do końca to się zgadza z naszym temperamentem, to co sobie wymyśliliśmy, albo co jest dla nas ważne, albo to, co uważamy, że powinniśmy zrobić, to czasami łatwiej jest zapłacić tę cenę, jeżeli rzeczywiście wierzymy w słuszność tego, co robimy, że to rzeczywiście może, że z tego może powstać jakieś dobro. Tak wtedy jest pewnie dużo, dużo łatwiej niż jak się realizuje marzenia rodziców na przykład.
Zdecydowanie tak. Znalezienie sensu tak jakby spowoduje, że będziemy wiedzieć, że warto i że to jest dobry pomysł. Poza tym, że to jest na jakiś czas. To jest też ważne, że można popróbować bycia w różnych sytuacjach, w różnych zawodach i w różnym tempie. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby się w końcu dopasować. Czasami ludzie mówią, no i nareszcie mam to, co lubię. To, co lubię, oznacza, jest zgodne z moim tempem funkcjonowania i światem także.
Za chwilę odpowiedź na Państwa maile i listy zapraszam. Pierwsze pytanie od Nataszy. Moi rodzice prowadzą małą drukarnię, jest to tak zwany biznes rodzinny. Dla nich jest oczywistym, że po maturze będę się zajmować tym, co oni. Ja chciałabym wyjechać na studia do dużego miasta, poznać inne życie. Ich zdaniem nie jestem świadoma, co mnie czeka w wielkim świecie i że jestem za mało przebojowa. Jak ich przekonać? A może mają rację?
Po prostu zdecydować, że to jest życie pani Nataszy i że ona chce to zrobić. Myślę, że warto, jeśli ma taki pomysł i rzeczywiście czuje taką wewnętrzną energię, że coś ją tam, mówiąc krótko, niesie, coś ją tam popycha, żeby pojechać do tego miasta i poznać, to tak trzeba zrobić i powiedzieć rodzicom, być może tu wrócę. Bo prawdopodobnie oni się boją, że jeśli pojedzie, zobaczy inny świat, to cały ten biznes, wszystko, co tworzyli dla niej, po prostu przestanie istnieć i mieć sens. Więc pytanie, jak pogodzić te dwie rzeczy, jak o tym porozmawiać z rodzicami, natomiast zdecydowanie doradzałabym pójść za swoimi marzeniami.
Bo może ta przebojowość, która zdaniem rodziców w przypadku pani Nataszy nie występuje, też się ujawni, bo wtedy, kiedy znajdujemy się w fajnym miejscu, wśród fajnych ludzi, to oni też nas do czegoś pobudzają, tak? Też możemy się czuć w tym bezpiecznie.
Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest mit o przebojowości takiej właśnie, że każdy ma być przebojowy. Nie wiadomo po co, tak, tak naprawdę. Myślę, że jeśli ktoś będzie także świetnym specjalistą w czymś, jeśli będzie dawał swoim pracodawcom, ludziom naokoło bardzo dobrą jakość swojej pracy, to wcale nie musi być przebojowy. Zresztą mam takich znajomych, którzy w ogóle nie są przebojowi, natomiast są świetni w tym, co robią i rzeczywiście są bardzo doceniani.
Mają autorytet.
Tak.
To wystarcza.
To wystarcza.
Kolejne dwa maile są jakby konsekwencją ostatniego programu, który dotyczył rozwoju zawodowego, ale myślę, że można to ze sobą tutaj połączyć. Jestem absolwentką psychologii, dobrej publicznej uczelni, studia dzienne. Mieszkam w Warszawie, przez studia wiele stażowałam i pracowałam, aby zarobić na siebie. Dziś, aby wejść na rynek pracy i znaleźć coś na etat, spotykam ogromne trudności, bo staże, praktyki to zdecydowanie za mało. I co wtedy? Studia podyplomowe? Jakie? Które będą najbardziej pożądane? I znowu kwestia wyboru, no i finanse. Dla stażystki są małe, więc koło się zamyka. Stała słuchaczka. Tutaj jest, mnie trochę zaniepokoiło w zasadzie to pytanie, jakie studia podyplomowe, co jest najbardziej pożądane, bo tak naprawdę jest to jakby opieranie się na tym, co właśnie jest modne, tak, jak pani mówiła, a nie tym, co ja tak naprawdę lubię. No tutaj pani jest po psychologii, oby nie była to właśnie konsekwencja mody.
Zdecydowanie tak. I kiedyś spotkałam kobietę w takiej fundacji dla kobiet, prowadziłam zajęcia, która poszukiwała pracy i próbowała na skutek właśnie mody czy czegoś poszukiwać różnych rzeczy. Pytam, co chcesz naprawdę robić? No, więc powiedziała, co chcę naprawdę robić. Mówię, to znajdź firmę i idź i powiedz im, że chcesz to robić. Ona mówi, ale jak można tak iść? No normalnie. No i w końcu poszła, powiedziała, to nie dość, że dostała pracę, bo właśnie tam poszukiwali na jakieś stanowisko, to dostała jeszcze stanowisko wyżej, bo powiedzieli, że tak, naturalnej osoby i z takimi talentami to właśnie oni szukają. Ona po prostu po raz pierwszy poszła, przestała udawać, tylko powiedziała, chcę to robić, lubię to robić i jeśli Państwo widzicie takie możliwości, to chętnie. Tu podobnie można skończyć 5 kierunków, 10 studiów podyplomowych. Pytanie o koncepcję. Pracodawcy szukają osoby z koncepcją na to, w czym siebie widzi i co chce tak naprawdę robić.
Tutaj przebija się też ten wątek typu etat. Wiadomo, to jest wszystko potrzebne, to jest kwestia ubezpieczenia, finansów, no trzeba mieć z czego żyć. Ale nie wiem, ja mam wrażenie i tak troszeczkę może z własnego doświadczenia też, czasem może trzeba poczekać, może trzeba robić coś za mniejsze pieniądze, może po prostu gdzieś trzeba właśnie próbować się zaczepić, może trzeba po prostu poznawać ludzi, bywać, jak to się mówi, żyć po prostu, po to, żeby też stwarzać sobie możliwości i może niekoniecznie koncentrować się na takich technicznych sprawach.
Myślę, że czasami ludzie poszukują od razu czegoś, gdzie będą robili coś wyjątkowego i od razu będą na wyjątkowych stanowiskach.
Wygodne.
Tak. Natomiast tak jak pani mówi, ja bym zrobiła cokolwiek, żeby poznać różnego rodzaju pracę. W sensie, właśnie, jeśli potrzebuję zarobić pieniądze, to jest jakaś praca, to ją po prostu biorę, jeśli nie ma innej, a potem poszukuję następnej. W ten sposób kształtujemy też swoją tożsamość zawodową. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, że ona się pojawia mniej więcej około 30 lat, można by powiedzieć, 30 roku życia lub nawet później. A więc jest ten czas, kiedy młodzi ludzie mogą poszukać i to się dzieje nagminnie. Były takie dane statystyczne, że w Ameryce między 19 a 29 rokiem życia człowiek zmienia pracę 11 razy. To oznacza, że poszukuje swojego miejsca. To są dane sprzed 2 lat. Więc jeśli szukam jakiegoś dobrego zajęcia dla siebie, wcale nie muszę od razu wykonywać czegoś wyjątkowego. Sławni ludzie często zaczynali od etatów sekretarek, bardzo podrzędnych etatów, kiedy poznawali firmy. Kiedyś była taka moda też, że żeby zostać szefem danej firmy, trzeba było przejść przez wszystkie
szczeble. Posmakować wszystkiego.
Tak.
Więc życzymy powodzenia. Kolejny mail. Nazywam się Paweł, mam 26 lat i 10 lat pracy za sobą. Najpierw zdobyłem wykształcenie średnie, potem ukończyłem studium zawodowe o profilu technik informatyk, ale nie czuję się zbyt silny na to, aby ukończyć studia w tym kierunku. Obecnie pracuję w firmie, gdzie pełnię jedną z najgorszych funkcji i tym samym najmniej płatną. Mam pytanie, na co warto teraz pójść, aby zdobyć całkiem ciekawe wykształcenie i co za tym idzie wynagrodzenie? Na jakich portalach jest najlepiej szukać atrakcyjnych ofert pracy? I ta sytuacja znowu się powtarza.
No jestem ciekawa, co panu Pawłowi wymyślił, że mu dolega, bo to jest ciekawe, co ma takiego, jaką ma przeszkodę w swoim myśleniu.
Dlaczego nie może ukończyć
studiów? Nie może ukończyć studiów. Myślę, że może, tylko pytanie, czy nie może, czy myśli, że nie może? A może to usprawiedliwia zupełnie coś innego.
To nawet jeżeli mieliśmy gorsze wyniki w czasie podstawówki czy liceum, w zasadzie nie świadczy o tym, że później będzie nam tak bardzo trudno, bo jeżeli robimy albo uczymy się tego, co lubimy, to może być nam stosunkowo łatwiej, no choć pewnie są różne sytuacje.
Myślę, że trzeba spróbować. Żeby się przekonać, że nie potrafię, to muszę zacząć to robić. Jeśli założę, że nie potrafię czegoś i to mi nie wyjdzie, to na pewno tak będzie.
Czyli próbować studiować, a jeżeli nie ma takich możliwości, żeby studiować, to rzeczywiście gdzie szukać tej pracy?
Myślę, że najpierw pan Paweł powinien się zastanowić, co naprawdę sprawia mu w życiu frajdę i robienie czegoś. Długo pracuje, twierdzi, więc ciekawe, czy przez te 10 lat robi to, co mu ludzie dają do roboty, czy robi to, co on naprawdę chce robić. To jest zasadnicza różnica. Myślę, że czas właśnie na tożsamość zawodową, która się zbliża. Pytanie, co ja chcę robić w swoim życiu? Praca to połowa czasu naszego życia, więc ważne, żeby takie pytanie sobie zadać. I myślę, że tu jest fajnie, że taka niewygoda się pojawiła w życiu pana Pawła, więc będzie mógł sobie rzeczywiście powiedzieć, wow, no, w końcu wymyśliłem. Myślę, że naprawdę, kiedy to wymyśli, będzie mógł studiować i zrobić wiele innych rzeczy.
Jeżeli jest problem finansowy, to można też zrobić tak, pół roku pracuję za granicą po to, żeby później móc pracować tam, gdzie lubię, choć za małe pieniądze.
Ja mam taką zasadę, że najpierw się czegoś podejmuję, a potem twierdzę, że się znajdą na to środki. Tak robię całe życie.
I udaje się.
Oczywiście, zawsze. Bo tak musi być.
Panie Pawle, więc trzeba tak próbować. To są samospełniające się przepowiednie, tak? Tak to się nazywa. W ramach podsumowania w zasadzie mam tylko jedno pytanie. Dlaczego warto uwzględnić cechy swojego temperamentu, wybierając zawód bądź pracę?
Dla osobistego komfortu, poczucia sensu życia i robienia w życiu rzeczy ulubionych, zgodnych z moim tempem funkcjonowania. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Będziemy osobami zdrowymi, cieszącymi się życiem i myślącymi o życiu pozytywnie. Kiedy będziemy to zaburzać, będzie dokładnie odwrotnie. Będziemy się czuli ofiarami, na których ktoś coś wymusza. Pytanie, co takiego chcę wybrać? Po co chcę coś robić? Dla komfortu czy dla dyskomfortu?
Mhm. Dziś gościem programu była pani Dorota Bielińska, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Persona, trenerka rozwoju efektywności osobistej. Bardzo pani dziękuję, pani Doroto.
Ja również bardzo dziękuję.
Za tydzień mówić będziemy o inteligencji emocjonalnej. Wszystkie badania wskazują na to, że ani w domu, ani w pracy bez tego typu wyposażenia nie da się spokojnie żyć, a już na pewno nie da się dać żyć spokojnie innym. Serdecznie zapraszam, jak zawsze, w kolejną niedzielę o godzinie 20:00. A teraz już dziękuję. Był to program Nie lubię poniedziałku. Monika Białek, dobrej nocy.